Witajcie w napisach końcowych, naszym standardowym omawianiu kolejnych odcinków Gry o Tron. Dzisiaj oczywiście omawiamy odcinek czwarty, ale wcześniej trzeba powiedzieć jeszcze dwa słowa. Ostatni odcinek, odcinek trzeci, chyba jak mało który, jeżeli w ogóle jakikolwiek w historii Gry o Tron, podzielił fanów, chyba pod każdym możliwym względem. Były aspekty techniczne, gdzie fani dzielili się na tych, którzy mówili, że nic nie widzą, na tych, którzy mówili, że wszystko widzą i na tych, którzy mówili, że można łatwo podkręcić kontrast i super ustawić umiejętności, znaczy właściwości ekranu i wszystko widać. I co jest tutaj ciekawe, dodam, operator sam przyłączył się do tego, mówił, że ludzie nie umieją ustawiać telewizorów i jakby umieli, to by wszystko było widać. No i oczywiście pod względami fabularnymi mieliśmy bitwę, w której zakończono cały wątek białych wędrowców, zombie i nadnaturalnych zagrożeń, więc wielu zadawało sobie pytanie, czy jeżeli tak szybko, a w połowie ostatniego sezonu zakończymy wątek, który wydawał się być wątkiem głównym, który był teasowany od właściwie prologu do pierwszego sezonu, to czy serial będzie w stanie dalej zachęcić, dalej utrzymać tempo, dalej intrygować i wciągać nas w losy bohaterów? I to jest moje pierwsze pytanie do was, właśnie po tym takim szoku, można powiedzieć, że to już. Jak czujecie się w tych nowych realiach Gry o Tron, gdzie już niebezpieczeństwo za muru nie istnieje, została nam ostatnia walka o władzę?
Ja chciałam powiedzieć, że doceniam kubek Radka. Ja niestety nie miałam w domu kubka ze Starbucksa, ale wziąłam kubek najbliższy kubkowi ze Starbucksa, więc widzę, że oboje składamy hołd najważniejszemu elementowi w tym odcinku. Ale tak nawiązując do tego, co właśnie mówiłeś o białych wędrowcach, ja nie ukrywam, że przez pierwszy, powiedzmy, kwadrans tego odcinka cały czas czekałam. Czy jednak tam nie będzie, wiecie, jakiegoś twistu w twiście, finty w fincie. Jeszcze tak, jak leciała czołówka, leciały nazwiska aktorów, którzy pojawią się w tym odcinku, no to między innymi były tam nazwiska dwóch aktorów, którzy zginęli w odcinku poprzednim, no czyli właśnie Alfie Allen jako Theon i Ian Glen jako Jorah Mormont i tak myślałam, kurde, no może jeszcze jakieś zombie, może jednak, wiecie, Night King tu odrodzi się w kimś, może w Branie, może w Theonie, może cokolwiek, może jednak gdzieś się nie okaże, że ten wątek jest taki, wiecie, ucięty jak nożem. No okazuje się, że chyba jednak jest. No bo już przy tym, jak zostały nam tylko dwa odcinki, no to chyba jednak już nie ma co liczyć, że w jakiejkolwiek formie czy wzmiance ten wątek powróci. I może i dobrze. To znaczy, ja nie ukrywam, że cieszy mnie ten powrót do tych intryg, do spiskowania i taki, powiedzmy, nawrót to trochę tego, co mieliśmy w odcinku numer 2. Tutaj mamy na początku tę biesiadę, która też jest takim trochę fanserwisem podobnym do sceny kominkowej, czyli mamy spotkania niektórych bohaterów, którzy się długo nie widzieli. Moim ulubionym tutaj chyba był dialog między Sansą a Ogarem. No mamy kilka takich długo wyczekiwanych, wydaje mi się, momentów, jak na przykład sceny między Jaime'em a Brienne. Tak więc dużo, dużo dobra dla fanów i powrót do tej takiej właśnie starej Gry o Tron. Tak jakby ten poprzedni odcinek, no nie ma się nie wydarzył. Są te trupy, no są jakieś tam konsekwencje, ale klimatem wracamy do dokładnie tego, co było przed bitwą tak naprawdę.
To trochę wyglądało tak, jakby twórcom przeszkadzał ten wątek z Nocnym Królem i z jego świtą i nie wiedzieli za bardzo, co z nim zrobić, więc zrobili tą bitwę, huzia na juzia, niech się biją, niech ktoś to szybko załatwi, czyli Arya zeskoczyła ze smoka czy z czegoś tam z sufitu, z kruków, tak, zrzuciły ją kruki, żeby go zabiła i wiesz, i nagle cisza, spokój i wiesz, że oni chcą wrócić do tego starcia Cersei, nie? To znowu do tej Gry o Tron. I widać było w tym odcinku, jak oni do tego dążą, bo to było tak szybko zrobione. Mamy tutaj szybkie te pogrzeby, nie? Tak, modły szybkie, wszystko załatwione, nie? Lecimy, zbieramy kogo mamy, napieprzamy na Cersei, nie? Szczególnie Daenerys, która w tym odcinku jest wkurzająca jak mało kiedy.
Tak.
Ona już potrafiła wkurzać, ale tutaj to przechodzi wszelkie pojęcie, jaka jest denerwująca i jak to jej, wiesz, napisałem w ogóle ta rozmowa z Jonem, nikomu nie powiesz, typie, jak mnie kochasz, to nie powiesz, nie? I wiesz, i od razu lecimy na ten, do King's Landing, będziemy napieprzać. Ten odcinek jest tak dziwnie poszatkowany, bo mamy takie, on jest złożony z takich miniatur właśnie. Mamy te fanserwisowych, pełno fanserwisowych rzeczy, czyli tego Tormunda, który chodzi na walony i każdemu rzuca onlinerem, co uwielbiam. Nie pasuje trochę do tego, co się działo w poprzednim odcinku i tego, jak powinien wyglądać ten odcinek, bo to idzie i sobie hejaszkuje ze wszystkiego. Chociaż do niego to pasuje jako do postaci, bo on tak, wiesz, sobie radzi z tymi rzeczami, które widział, nie? Ale właśnie mamy te miniatury, mamy ten całkowicie jak z Wattpada wzięty moment z Brienne, czyli Jamie Brienne, który tam, jakbym Aftera oglądał znowu, tylko właśnie z Gry o Tron. I mamy te wszystkie przeskoki, tą całą walkę na morzu, też nagłą, wiesz, szybko ten, nagle kogoś porwali, nagle matko, co się dzieje, nie? Wszystko minęło, trzeba szybko, mamy tylko trzy odcinki, już dwa, nie? Już jesteśmy w połowie tego czwartego
odcinka. Za dużo smoków, musimy się pozbyć smoka, tu
szybko. Tak. Tu tak, smoki przeżyły, nie, przeżyły dwa smoki, super, jep, nie ma, mamy tego Eurona, który wygląda jak wilk, on wygląda totalnie jak wilk z Wilka i Zająca, to jest, nawet na to, jak potrafi być przerysowana Gra o Tron, która potrafi przerysować postacie, to Euron z tym swoim, wiesz, wzrokiem, wiesz, cały czas wkurwionym, on totalnie jest jak Wilk. Tak, tylko mu brakuje tej fajki, żeby przeskakiwała, wiesz, z jednego kącika do drugiego. I właśnie, to było zbyt poszatkowane. Kurczę, podobał mi się ten odcinek, bo miał naprawdę dobre sceny. Mamy tą całą rozmowę z Tyriona, z tym... jak się łysy nazywa?
Z Varysem.
Z Varysem, tak. Mamy świetna rozmowa. Znowu ten powrót do tych wątków politycznych. I znowu przypominają, co było fajne w Grze o Tron. Jak oni kombinowali, rozmawiali. Mm. Wiesz, wszystkie te postawy tak wykładali właśnie w taki sposób rozbudowany. I to było super, ale było troszkę za dużo chaosu. I tak jakby ktoś próbował fanfika na szybko, wiesz, domykać to fanfikowo ten odcinek.
Jest trochę rozdarty, dlatego że... Z jednej strony lubię, no po to oglądało się Grę o Tron, żeby wyglądać te zdrady, narady, debaty, kto jest dobrym władcą i tak dalej, ale ten odcinek jeszcze bardziej właśnie dobitnie pokazuje, jak oni bardzo mieli gdzieś ten cały motyw z nieumarłymi i to jest trochę problem, dlatego że mam wrażenie, jakby stracił kupę czasu na wszystkich odcinkach, gdzie się przygotowywali do bitwy z nimi, tej całej eskapady za mur, tej całej drużyny pierścienia, która tam poszła, wiecie, w te krainy lodowe. Jakby po cholerę oni w ogóle byli na tym etapie, nie? Można było wyjść 50 innych rozwiązań. Martin ich wymyślił i zakładam, że on tam jakoś sobie może inaczej ich książce poprowadzić, jakby chciał. Ale można było wymyślić 50 innych rozwiązań, żeby połączyć jakoś losy Daenerys i Jona. A po prostu czuję, jakby ten zmarnowali mi kupę czasu, bo ten, w tym odcinku nawet tak jak mówicie, to jest na zasadzie okej, spaliliśmy, walczyli, idziemy, dobra, idziemy sobie. Koniec, nawet tam nie ma... Nawet nie ma żadnej rozmowy o tym, czekaj, Nocny Król, kim on był, czy nie umarł, jeszcze wstanął, ciekawe, czy to wszyscy z nich, czy coś jeszcze się za tym kryje. Nawet nikt w ogóle słowem nie wspomniał o nim.
Jak przeszła akcja do King's Landing, to myślałem, że Cersei to jakoś poruszy w rozmowie z kimś, nie? Że co tam się wydarzyło.
Jakby ich nie było.
A tu nic, bez słowa, nie? Po prostu ładujemy ludzi, bo już ta Daenerys leci na smoku, nie? Trzeba, walka będzie.
To szykujemy taki trochę fabularny wytrych, żeby chyba osłabić po prostu naszych protagonistów, no bo wyobraźmy sobie sytuację, gdyby ta Daenerys z trzema smokami, dwiema armiami plus powiedzmy armię północy, która pewnie koniec końców też zgodziłaby się jej pomóc. No Jon jakby zobaczył Daenerys, to i tak by się zgodził, nawet jakby nie było tych białych wędrowców, nie oszukujmy się. No to jakby oni ruszyli wtedy na King's Landing, no to zakładam, że pewnie mieliby zwycięstwo w kieszeni, więc tutaj to chyba był po prostu ten taki, no, łatwy myk, żeby po prostu ich chamsko osłabić, żeby ta walka z Cersei była dosyć wyrównana, czy wręcz żeby szala przechylała się właśnie na stronę Cersei, tak jak w tym odcinku.
Tylko, że to jest tanie według mnie, no, użyć Nocnego Króla, który był budowany tak długo tylko do takiej pierdełki, jest to trochę tanie. Nawet ten motyw z Arią, kiedy Daenerys mówi, o, chwała Arii, która jest bohaterce Winterfell i okej, sobie myślisz, kim Arya powinna być? W ogóle tam wszyscy powinni, wiesz, myśleć tylko, co Arya osiągnęła. Jon powinien z nią porozmawiać, co się stało, wiesz, jak do tego doszło.
No, to powinno być duże wydarzenie.
To ogromna rzecz, nie? Arya zwiała i tam Nocny Król był raz, kiedy jadąc na koniach, Ogar się odniósł do niej. No, coś tam, jak to było, dźgnąć tego lodowego drania, czy coś takiego. I to jest wszystko, co o tym wiemy. Więc jakby z jednej strony czuję się trochę oszukany i trochę czuję to taniość rozwiązania, ale jednocześnie z drugiej strony, no, lubię te różne intrygi, te przekomarzania. Właśnie ta rozmowa Varysa i Tyriona była absolutnie najlepsza w całym odcinku, bo to było to rozważanie, kto jest dobrym władcą. Jakby ten cała idea, że zawsze w wielu miejscach słyszymy, najlepszym władcą jest ten, kto nie pragnie władzy. I dlatego Jon jest właśnie tym niby najlepszym władcą, bo on nie chce być władcą. Kiedy Daenerys...
Tak, przypadkowo wokół siebie ludzi zbiera, nie? I wszyscy go lubią.
I właśnie o to chodzi, bo on prowadzi ich jakby za przykładem, a nie dlatego, że mu się należy. Kiedy Daenerys jest przeciwieństwem, ponieważ ona chce tej władzy. Ona pragnie i za wszelką cenę to ma być dla niej absolutnie najważniejszy element. Więc...
Tak, w ogóle tutaj jest też porażające, że wiesz, że Daenerys idzie w stronę ojca, nie? Tak ostro, naprawdę. I że to widać, że jest każda jej decyzja, każde, wiesz, te zaciśnięte zęby coraz bardziej pukają w tą stronę tego szaleństwa.
Po prostu mam wrażenie, że trochę źle to rozegrali. Szczerze mówiąc, jeżeli chcieliby najpierw pozbyć się króla, to według mnie to powinien być finał poprzedniego sezonu w takim razie. Jeżeli koniecznie chcielibyśmy, żeby to walka o tron, okej, gra o tron, tak, żelazny tron jest ostatnim wyzwaniem, to wydaje mi się, że jednak, umówmy się, było sporo filerów w ciągu tych poprzednich 7 sezonów, które dałoby się gdzieś tam lekko skrócić i do tej ostatecznej bitwy o Winterfell i śmierci króla powinno dojść na samym końcu poprzedniego sezonu i wtedy byłaby taka duża klamra i wtedy mamy ten ostatni sezon. A teraz czujesz, jakby to było takie rozgrzebane i tak jak mówimy, na szybko trochę. Więc wydaje mi się, że strukturalnie to po prostu bardzo źle ułożyli.
Tak, bo poprzedni sezon miał 7 odcinków, to spokojnie te 3 pierwsze, które były w tym sezonie, można było wciągnąć w ten poprzedni sezon, dać mu 10 odcinków, dać mu ten epicki finał właśnie z wielką bitwą, z tym zamordowaniem na końcu Nocnego Króla, gdzie, no powiedzmy, jak to byłaby, wiecie, ta ostatnia scena i potem te 2 lata czekania, no to pewnie w ogóle siedzielibyśmy tam, wiecie, z otwartymi paszczami, co będzie dalej. No tylko, no nie wiem, czy jakby ten sezon 8, no ewidentnie nie mógł mieć tylko 3 odcinków, no to nie wiem, czy po prostu już nie wiedzieli, jak go tutaj bardziej rozbudować, żeby to w tę stronę pociągnąć, ale zgadzam się, że no strukturalnie to by było o wiele lepsze rozwiązanie, bo tak to jesteśmy w takim rozkroku.
Dokładnie.
Mamy taki ten króciuteńki sezon, 3 odcinki o czymś innym i 3 odcinki znów zupełnie o czymś innym. Trudno się też to jakoś tak mocniej wciągnąć, jak mamy ciągle te przeskoki między tym, gdzie jesteśmy, co się dzieje. No i właśnie też to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, tak trochę zeszliśmy, prawda, z tej jednej stawki do drugiej tak bardzo, tak skokowo, bez jakiegoś takiego płynniejszego przejścia tutaj.
No gdyby to był koniec sezonu, to potem wszyscy gadalibyśmy tylko o tym Nocnym Królu i może parę osób by mówiło, że a to może źle, może, ale to był jednak ten finał. To jednak czułoby się, że ten kolejny sezon już jest strukturalnie zbudowany pod co innego, nie? I że i tak chcieli to ustawić. Więc tutaj fatalnie to zagrali. Mało tego, zgodzę się z tym jeszcze, co Radek wcześniej powiedział, że wszystko jest na tyle na szybko, że zauważyliście, im bliżej jesteśmy końcówki, tym jakby dystanse w Westeros się skracają, bo już wszyscy śmieli się z turbokruków w poprzednim sezonie, ale w tym odcinku co się działo? Jesteśmy przy Smoczej Skale, gdzie zaskoczony nas zostaje Daenerys i jej statki. Euron ich rozpieprza. Scenę później widzimy, jak Euron stoi obok Cersei już z Missandei. Scenę później Daenerys już jest pod murami Królewskiej Przystani razem z ekipą. Ja rozumiem, nie można pokazywać, wiecie, za każdym razem, jak wszyscy jadą i godzinami i tak dalej, ale ja kompletnie nie czuję już upływu czasu w tym serialu. W ogóle nie jestem w stanie określić, że parę dni minęło pomiędzy tymi całymi akcjami. Po prostu jakby oni się dosłownie teleportowali, jakby to było wspólne podwórko, na które oni wychodzą. I to też jest na niekorzyść serialu działa jakby, bo tym bardziej, że ten serial wcześniej działał inaczej. Zwróćcie uwagę, jak wcześniej były te wielkie bitwy. Zawsze widzieliśmy na przykład, jak Lannisterowie się rozstawiają, jak się nazywał Tywin w tym namiocie swoim, jak tego jelenia skórowo. Pamiętacie, jak był ten cały motyw zbierania się, cała podróż. Kurde, pierwsza podróż do King's Landing trwała ile? 2 odcinki? Kiedy wyjechali z Winterfell do King's Landing. Tutaj w jednym odcinku skoczyli w 5 miejsc naraz, kurde. Daenerys była tu, jest tam i tak dalej. I ja czuję to pospieszenie trochę, a jednak to nie jest właściwe, kiedy mówimy o tym zakończeniu, mamy się delektować, mamy te ostateczne spory rozstrzygać. Tak.
Wiesz, w ogóle jak też jakby pokazali to, jak mówiliście w poprzednim sezonie, na koniec zabicie Nocnego Króla, no to by, wiesz, i zupełnie inaczej teorie wyglądały i to przygotowanie do tego sezonu, nie?
No co innego byśmy się mentalne. Też.
Tak, byś inaczej byś kombinował, jak to mogą związać, jak może powrócić, nie, czy coś. A tutaj zabili go w połowie sezonu, na to zagrożenie, które było przez 2 lata, czekaliśmy, wiesz, jak na szpilkach, bo o, co to będzie, takie przygotowanie i cały czas było teasowanie tym, nie, że przyjdzie zima, przyjdzie ten, wiesz, ten wielki, zły król i będzie z nim wojna i ten, a tutaj zostały nam 2 odcinki i wiesz, że oni już do tego nie wrócą. twórcą. Wiesz, że nie będą tego... Bo nie ma czasu. Została Cersei, zostali
na
jeszcze
którą też nie ma za wiele czasu na tą Cersei.
Tak, tak. A wiesz, że tutaj musisz jeszcze rzeczy wcisnąć. Musisz wcisnąć tego Jamiego, który tam dojedzie. Musisz wcisnąć walkę ten Cleganebowl. Musisz wcisnąć, nie? Bo wiesz, że to musi być i to będzie też spora część odcinka. Musisz wszystkie te wątki zazębić. Musisz w końcu zacząć usuwać z planszy postacie. Bo tutaj też w tym odcinku ten plot armor był naprawdę ostry. Nie? Cała ta walka na morzu, że tylko Missandei jeszcze musieli ją, wiesz, w taki sposób, że ją pół godzinka tam ciągnęli, żeby miała ten swój koniec, to masakra, nie? Że wszyscy, jak zobaczyłeś, że oni wszyscy w tym samym miejscu z tej wody się wyłaniają najważniejsze Jezu, postacie, nie?
Tak, tam Tyrion obok Varysa, po prostu, nie? Pół metra od siebie.
Oni razem płynęli.
Widzisz, że statki toną, ten wszystko, a oni wszyscy w jednym miejscu, na tym małym skrawku plaży, nie? Ja mówię, nie, no tutaj już plot armor jest taki mocny.
Mnie chyba najbardziej wkurzyło to, że Cersei nie zastrzeliła Tyriona. Mogli sobie pogadać, ale dla mnie to jednak było jakieś takie out of character, że wiecie, ona, która dwa odcinki temu wysłała gościa ze zleceniem, zabij mojego brata, to jest dla mnie tak ważne, że ja ci dam ten cholerny zamek i cały River Run, i w tym momencie ona, mając go, wiecie, że tak powiem, na muszce, nie strzela. Ja nie rozumiem Cersei w tym momencie.
Bo
to nie jest tak, że przecież oni nagle mają jakieś cieplejsze uczucia wobec siebie. Tak. No powinna, wiecie, w tej glorii i chwale, mogąc nacieszyć się widokiem tego, że tu ona wygrywa i tak... Ja byłam przekonana, że ona go zastrzeli. Jestem bardzo rozczarowana, że tego nie zrobiła.
To było za sensowne zachowanie jak na Cersei, nie? Ja byłem przekonany, że to będzie ta scena, wiesz, Tyriona, że on tam skończy jak jesz, wiesz, tak setki strzał w nim, nie? I wiesz, będzie ten deszcz strzał,
który... Żeby też, wiesz, pokazać im, tak?
Ale w sensie, dlaczego nie, prawda? Dlaczego nie zrobiła? Może mówić, że bo ona chce się pysznić swoim zwycięstwem nad nim.
No już wygrała, tak? Jakby w jej oczach już wygrała, to...
Tak, a wiesz, i ta rozmowa z Varysem była idealnym podsumowaniem całego wątku Tyriona, nie? Na tym mogli już zakończyć, nie? Nie musisz wiedzieć, co będzie dalej z Tyrionem, nie?
Tak.
Jakby zginął w taki sposób, to by było naprawdę podsumowanie, szczególnie na tym etapie, gdzie ta stawka już jest tak wysoko, a mówię, wszyscy są bezpieczni, nie? I
ja się trochę też tego boję jednak, że patrzcie, jak mieliśmy te pierwsze sezony, nie? Jak Ned Stark zginął i potem mieliśmy na przykład drogę Arii. Widzieliśmy, jak ona się tam przemyka po tych wszystkich ulicach Królewskiej Przystani, jak się wydostaje z tego. I jakby według mnie, znowu, gdybyśmy mieli więcej czasu w tym sezonie, to cała ta podbudówka, ona też tam jedzie, ona też chce zabić Cersei, jak wiemy, no, ma do odkreślenia osobę z listy. Mam nadzieję, że tego już nie zrobi, bo Arya wtedy byłaby po prostu Deus Ex Machina do rozwiązywania wszystkich problemów, ale może nie, może jednak będzie inaczej. Ale widziałbym jakąś podbudówkę, te wszystkie... Gra o Tron była o tyle świetna, że to był ten tętniący życiem świat. Oni się potrafili zatrzymać w jakiejś karczmie, w której mogło dojść do jakiejś bójki po drodze. Ktoś gdzieś jakąś plotkę zasłyszał. Czuło się, że ten świat żyje, nie? Że to przejeżdża przez wszystko. A tu przez to, że oni się tak teleportują, wiemy dobrze, że Clegane i Arya następnym razem, jak ich zobaczymy, to będą gdzieś już prawdopodobnie pod Królewską Przystanią, czy coś w tym rodzaju. Nie będzie jakby tej historii drogi, która zawsze im towarzyszyła. Tej podbudówki, która powinna się tam znajdować. Więc... Znowu te właśnie zachowania jak Cersei, która nie strzela do Tyriona, to wiesz, że to jest taki skrót już po prostu, żeby on wyszedł i z nią pogadał. Ale to jest taki kompletnie niewiarygodny skrót. Nie,
wiesz, ten moment jakby twórcy się bali tego, jak zareagują fani, nie? Bo każdy, wiesz, wszystkie te postacie są lubiane i jakby pierwsze sezony, to tam każdy mógł zginąć, wiedziałeś, nie? Od Ned Stark to ustawił, nie? Że nikt nie jest bezpieczny, nie? I wiedziałeś, że twoja postać, którą lubisz, no wiemy, że przeżyły te najważniejsze, ale wiedziałeś, że każda postać, która ma tam jakieś znaczenie, może zginąć, nie? Jak Stannis i ci wszyscy ginęli, Tywin i ci ważni gracze.
Nawet
nie?
Jona się zamordował.
Tak, Rob, Caitlyn. Tak.
Wraz Johna skrzesili, ale przez chwilę ludzie myśleli, że już.
No, Johna tak. Albo drugiego tego Starka, jak on się nazywał. Roba Starka, nie? Tak samo było to zaskakujące. A tutaj giną te postacie, które wiesz, że one już mogą spokojnie, że to jest ten moment. Jak Missandei, no mówię, no kurczę, to nie było żadne zaskoczenie, nie?
Jakby kogo, bez urazy dla fanów, bo na pewno są jacyś, tak? Ale jakby globalnie kogo obchodzi Missandei, tak? Ona nie jest ani ważnym graczem fabularnie, ani pierwszoplanową postacią i to jest taki trochę ochłap rzucony nam przez scenarzystów, że o, patrzcie, no tu ktoś jednak ginie, o i tym dwóm osobom, które tam stoją, będzie teraz przykro przez te dwie minuty, jakie zostały do końca odcinka, bo w następnym na pewno już im nie będzie przykro, bo będą się działy inne rzeczy, tak? Mniej więcej tak tak to wygląda po śmierci osób z poprzedniego odcinka. Tak. Że przez pierwsze 5 minut tutaj ktoś komuś jest smutny, a potem już jest uczta, haha, bawimy się, bo trzeba jechać dalej.
Jora umarł, Daenerys dwie łzy uroniła, do widzenia, nie? Theon umarł, ładne było, jak mu to wilczą.
Sansa głowę schyliła.
Dała mu to ten honorowe odznaczenie Starków, masz, jesteś Starkiem. To było ładne i tyle. I nawet Sansa słowem nie powiedziała o Theonie. Żeby był moment, w którym Ed i John siedzą i powiedzmy wspominają Eda. Sam i John by usiedli na przykład gdzieś tam i powspominaliby Eda. I nic nie było na to czasu. Wszyscy zginęli. Tak samo mówisz teraz, będzie z Missandei. Masz ten motyw, że ona po prostu zginęła. Tym bardziej, że wiadomo, że mówicie, że giną te oczywiste osoby. No nie po to robili im tą scenę, wyjedziemy razem na wyspy, będziemy szczęśliwi. Nie. Jesteście martwi w tym momencie. Jedno z was albo razem. Nie będziecie mieli happy endu. Więc oni już nam zatizowali ich śmierć. Ale tak jak mówicie, to będzie to na zasadzie Daenerys będzie po prostu trzeba dać jej większą motywację, żeby wypaliła tych wszystkich cywili w środku. Ale naprawdę ona nie byłaby wystarczająco już szalona i wkurwiona po tym, jak jej smoka zabili, który jest jej dzieckiem. Jakby ten motyw ze smokiem jeszcze doceniam, bo to było zaskoczenie dla mnie. Na przykład jak te zaczęły lecieć te...
Bardzo dobrze scena wyglądała.
To była scena, która była... To była ta gra o tron, za którą tęskniliśmy. Kiedy nagle ktoś umiera, kogoś nie spodziewamy, że umrze, w takiej jakby pokojowej scenie, bo ten smok już wydobrzał, przeżył bitwę, był ranny, ale widzisz, że się trzyma, zaraz dobrze.
Tak, ale też, też była ta podbudówka, nie? Jak te smoki sobie latają tam w powietrzu i padzie, jak wracają do zdrowia, nie?
ale to było właśnie to, nie? Ten smok padł i się stało. Natomiast już jakby nie wiem, dalej... Nie wiem, tak samo trochę mnie bawiło ten motyw z Tormundem. Nie dlatego, że Tormund
odszedł,
tylko właśnie, ej, ten wilkor, on lepiej mu będzie.
Nie chcę już tego psa, weź go sobie.
John, przytul go chociaż na koniec, jak odchodzisz.
Po prostu to było takie John trochę, popatrzył. Wiecie, teraz jestem już Targaryenem i mam smoka, więc nie potrzebuję tego zapchlonego kundla.
Patrz, a ten ma ucho urwane, wiesz, walczył za niego. John nawet by podszedł, wiesz, przytuliłby go czy coś.
Ale w ogóle wiesz, w ogóle to wyautowanie dziki, nie? Że a tu babę mi zabrał, ale nową znalazłem.
Odchodzę.
W ogóle to lecę, siema nara, nie? Jak coś, to wiesz, gdzie mnie szukać, nie? Będę sobie tam.
Za murem
idziemy.
Tam dobrze jest, zimno, fajne.
Tak, potrzebujemy więcej przestrzeni.
Plus, jeszcze mam jeden zarzut, bardziej też do poprzedniego odcinka. Jakby w tym zaznaczono, że ponieśli spore straty, oczywiście. Ale ja tych strat nie widzę. W sensie...
Jak nie widzisz? Na mapie ci zdejmowali.
No na mapie ci zdejmowali, ale wiesz, jest ten motyw klocków. Na przykład, kiedy Nieskalani robili 300 Spartan i tam stali na końcu za tym rowem. A tu widzisz, jak przemaszerowują przez Winterfell. W sensie oni mi mówią, że jest ich mniej, ale są. Myślałem, że Dothrakowie to wszyscy zginęli. A tu już mówią o tym, no, jak pomaszerujesz, no, poza tym, nie wiem, pięcioma, co tam odjechali, tak? Bo tam było, wiesz, z wilkiem, co pięciu uciekło. A tu mówisz, nie, jak przyjedziesz z Dothrakami, po nich to będzie przewalone. To jeszcze bardziej umniejsza
ta grupa,
bitwę o Winterfell.
Ta grupa Dothraków, tylko ta grupa Dothraków, która PKP jechała, oni się spóźnili. I na szczęście.
Właśnie, że to jeszcze bardziej umniejsza tą bitwę, bo oni tylko mówią o tych stratach, ale dlaczego żadna jednostka nie została chociaż w pień wycięta? W sensie, gdyby Daenerys powiedział, okej, nie mam już Unsullied, nie mam Nieskalanych w ogóle, wszyscy padli tam pod Winterfell, to jeszcze bym coś czuł, nie? Ale nie, nawet Dothrakowie jacyś jeszcze zostali, kurde, to co tam się stało, no? Statystyki.
Cały czas czuć to domykanie właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie? Że trzeba te wątki dopinać, trzeba wszystko pokazać, to co fani chcieli zobaczyć, nie? I szybko. Ale przez to traci to, co zawsze było dobre w grze o tron, nie? To powolne budowanie klimatu, to przygotowanie do wszystkich wielkich bitew, na narastanie tego, wiesz, zagrożenia i wszystkiego, a tutaj wszystko jest tak, wiesz, in your face, nie? Już stoją tutaj pod murem, już wiesz, że następny odcinek się zacznie od tego, że pewnie Daenerys szarżuje na tą bramę, nie? Rozpitala wszystko i...
No, okej, okay, to już... To może jakieś pozytywy odcinka, tak żeby nie dołować kompletnie. Mówiliśmy o rozmowie Tyriona i Varysa. Jakie jeszcze momenty byście podali jako highlighty?
Interwencja Starków. To jest chyba moja ulubiona scena, jak całe rodzeństwo Starków bierze biednego Jona, jak zwykle takiego zagubionego w tym swoim świecie, w swoich uczuciach, na stronę do Gaju, sadzają go tam metaforycznie i mówią, słuchaj bracie, ta dziewczyna, to z nią jest trochę coś nie tak. Ona tutaj do tej naszej rodziny to tak średnio pasuje, prawda?
I... Ogarnij się.
Mój ulubiony moment to był, że John, będąc pipką jaką jest, stoi w tym gaju, te dziewczyny tam ostro łajają i on już tak patrzy na tego Brana. Bran, no, weź na mnie decyzję, podejmij. Bran, twoja decyzja. Już myślałem jedną rzecz. Widzisz, że on tam już... A jakby Bran powiedział, to potem powiedział do Daenerys. Wiesz, ja im nie powiedziałem, ale Bran się wygadał za nim. Tak. Tego. Ale Bran zimny. Nie, musi to ty decydujesz. I taki John.
Jezu, i masz tego Johna, od którego każdy coś chce. A tak. John nie chce nic, on chce spokoju tak. troszkę.
On by pobiegł z tymi dzikimi za mur. I on by z tymi dzikimi za mur poleciał tam biegać w śniegu.
Ale wiesz, ale jak miałeś sens z Tormundem, to widziałeś, jak go tam ciągnie, wiesz? Jak mu Tormund mówi, że ty jesteś, wiesz, drzemie w tobie ta północ, ty jesteś takim typowym, wiesz, że aż płoniesz od tego zimna północnego, nie? A on, wiesz, ten biedny John wie, że zaraz będzie musiał wrócić i znowu każdy będzie coś od niego chciał. Przyjdzie ta Daenerys, będzie go tam szturchała, wiesz, nie mów nic tam, nie, siedź tutaj, zrób tamto, nie?
John zawsze jest taką piłką, on zawsze jest pod kimś, nie? On nigdy nie jest tym gościem, który sam jakby decyduje. On musi dostosować się do decyzji innych. Tutaj jest rozdarty między tą rodziną, tak, a Daenerys.
John jest tym przypadkowym kumplem wszystkich, nie?
Tak, ale też pomyślcie sobie, że wiecie, gdyby były jakby inne okoliczności, to ten moment, kiedy Sansa i Arya mu mówią, jak to on był dla nich bratem, jak to nieważne, że tam jest Benkartem, że wiecie, ten sam ojciec, ten sam ród, że to dla nich jest takie ważne, to wiecie, ten John sprzed paru sezonów to pewnie niczego innego bardziej by nie chciał usłyszeć. A teraz w tym momencie, jak wreszcie to słyszy, to już sobie myśli, no kurwa, już nawet Starkiem nie jestem, już za późno, nie? Po prostu ten facet ma tak cholernego pecha. Potem jeszcze, ja też jak była ta rozmowa Tyriona z Varysem, to tak pierwsze sobie pomyślałam, że no kurde, no jak mają taki problem, no to niech ich tam po prostu poślubią, tak? No ale niech właśnie rządzą razem.
Varys
i od razu
Varys.
O nie, jak północ się dowie, że to jego ciotka.
Nie, mało jest, tego.
Super w ogóle to, że im to w ogóle nie przeszkadza. Jeszcze, że jej to nie przeszkadza, no bo ona tam wie, jak ci Targaryenowie, no dobra, normalne, co drugi Targaryen tak robił. Ale że jemu to nie przeszkadza, wiecie, tak jakby nie ma ani pół rozmowy na ten temat. Tam jest wszystko, o ty masz tu prawa do korony. I to tyle.
Ale mnie bawiło to, jak Varys powiedział, że ona jest do niego za silna. To jest absolutną prawdą. Mm. Że on by był po prostu, to by siedzieli w tej sali tronowej, wiesz, już...
On tak niżej on, trochę, nie, na takim podnóżku.
Nawet powiedzmy, że siedzieliby obok siebie, bo było, że równo i byłoby jakiś dekret wydany i wiesz, i John za każdym razem, jakby coś powiedział, to tak popatrzył na Daenerys, ona kiwa, o dobra, mogę mówić. Mm. Wiesz dobrze, że John byłby pod butem.
On tak by się osuwał w tym fotelu, żeby być niżej od niej, tak.
Tak, on za każdym razem tak by patrzył, czy ona nie chce na pewno powiedzieć czegoś i okej, nie chcesz, to mogę mówić. I on jest dużo słabszy charakterologicznie od niej, on jest słabszy od wszystkich. No mówię, to jest ten gość, który chce wszystkim pomóc i wszystko załatwić.
Dobrym kumplem, ale słabym politykiem, nie? I on ma, i to najlepsze, że on ma pełną świadomość tego, że się nie nadaje do tej roli, nie?
Znaczy,
on
nie.
Wie, jaki ma charakter.
On byłby świetnym władcą według mnie, ale właśnie pod warunkiem, że rządziłby sam jakby z doradcami. Bo jeżeli on zawsze pokazywał, że jest świetnym dowódcą, jeżeli inni go na to miejsce wypchną, że tak powiem, siłą i dadzą mu do zrozumienia, że nikt nie próbuje nim rządzić. Ale on byłby gównianym absolutnie współwładcą. On za cholerę by nie doszedł do głosu.
Ale mi się wydaje właśnie, że on jest dużo lepszym żołnierzem i jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, wiesz, na polu walki, tu i teraz, i jeśli ma ludzi pod sobą, a wydaje mi się, że on by był, wiesz, gorzej, jakby musiał siedzieć na tym tronie. Wiesz, że on nie chce siedzieć, o to
nie
chodzi,
chce,
nie? Wiesz, on musi cały czas działać, nie? On by został na tym murze do końca życia i wiesz, że on był na to przygotowany, bo to było coś, na co wiesz, za co on był przygotowany zresztą całe życie. On był, wiesz, tak wychowany, nie? Że kim ma być, co ma robić, a tutaj nagle, wiesz, okazuje się, że jest potomkiem wszystkich, nie? Żeby siadał na tym tronie.
Plus wiecie, no mówimy, że mówicie, że byłby świetnym władcą, no tylko, że wiecie, przypomnijmy sobie, jak skończyło się to, jak John był dowódcą Nocnej Straży, tak? John może być dobrym władcą w warunkach, kiedy absolutnie wszyscy go popierają, kiedy wszyscy chcą, żeby nimi rządził. Wystarczy, że pojawi się jakaś grupa osób, które są przeciwnego zdania, które chcą go z tego tronu zrzucić, które chcą tę władzę przejąć i kończy się tak, że wbijają mu, wiecie, 10 noży w plecy, bo on nie potrafi sobie z tym poradzić. A taka Daenerys, no to wydaje mi się, że jednak na jego miejscu w życiu by sobie na takie coś nie pozwoliła, tak? On na własnym, wiecie, na własnej piersi wychował sobie zdrajców łącznie z jakimś, wiecie, 10-letnim dzieckiem, którzy go potem zaciukali. No, to nie brzmi jak materiał na świetnego władcę.
Trochę się na tym nauczył, bo potem ich wszystkich osobiście tam... Ale właśnie z Jonem jest tak, że on bardzo ostatecznie sięga po rozwiązanie egzekucji, ale jak widzieliśmy, jest w stanie się do tego skłonić, ale ogólnie tego nie robi. Zwróćcie uwagę, że nawet jeśli jak był Ramzaj i jak rozwalili po bitwie Benkartów, no to on Ramzaja wziął do niewoli. Nie ustawił go na końcu bitwy na tle wszystkich ludzi i mu nie odrąbał głowy, tylko go tam wziął do niewoli i Sansa go wykończyła. Tak powiem, cichaczem. Natomiast Jon tego nie robił, więc wydaje mi się, że właśnie tak, ale on jest tym gościem, który potrzebował bardzo silnych doradców właśnie. On jest tym gościem, który mógłby podjąć tą decyzję, ale musiałby mieć naprawdę mocne wsparcie. Jakby musiałby mieć tych ludzi, którzy mają dużo do powiedzenia i którzy stoją za nim.
Varysa i Tyriona.
Tak. Jakby miał takich gości ze sobą, to pewnie byłby lepszym władcą. No dobra, to jeszcze w takim razie o Daenerys parę słów, bo mówicie, że jest kurwiająca. No na początku zrobiła ten jeden cwany polityczny ruch, który był też ciekawy, z Gendrym. To było świetne zagranie. To był ten jeden moment, kiedy pomyślałem, o, to jest ta Daenerys, która powinna być królową, bo od razu...
Szczególnie, że wiesz, że jednym ruchem, nie dość, że z Gendrym załatwiła to z Arią też w jakiś sposób, nie? Bo wiesz, jaka jest relacja...
Nawet nie o to chodzi. Nawet mało tego, ona pokazała reszcie poddanym, że ją tam przeszłość to nie rusza, że on jest niby synem Roberta, ale dla niej to nie ma znaczenia. Wiesz, jakby PR-owo to świetnie rozegrała, że tak powiem. No, dalej było gorzej.
No jak zaczęła się ta scena, to ja już myślałam, że o Boże, znowu to będzie Danka, która będzie zaraz mówić temu kolesiowi: ej, ale tu ja mam prawa do korony, ty nie masz, tu twój ojciec nieprawnie powstanie. A to tymczasem, no przyznam, że tym ruchem mnie trochę zaskoczyła. I totalnie rozwalił mnie ten Gendry, który pierwsze co zrobił, to pobiegł do Harry: o, słuchaj, zamek dostaliśmy. Tak.
Pierwsza rzecz, jak upoważałem, Aria mu powie, sorry, to nie ja, ale...
Ale najlepsze było, jak jeszcze ta Daenerys co zrobiła, nie powiedziała i masz ją taką, wiesz, uchachaną, wiesz, szczęśliwą, ale kurwa, wiesz, do tego, do Tyriona, patrz jak zrobiłam, patrz, do Tyriona albo do Varysa, do którego nie pamiętam, albo do Tyriona, tak, patrz jak zrobiłam, ale załatwiłam wszystkich, nie? Matko,
później właśnie Daenerys zaczęła szaleć. No ten motyw, w którym mówiła Jonowi, że nie, znaczy, to jest tyle śmieszne, że miała rację, bo zwróćcie uwagę, co się stało, kiedy tylko powiedział Sansie, potem widzieliśmy, jak ten sznurek poszedł. Sansa powiedziała Tyrionowi, Tyrion powiedział Varysowi. Wiesz, dobrze.
Wszyscy już wiedzą, Euron Greyjoy już pewnie wie, nie?
Wiesz, zdajesz się sprawę.
Varys najlepiej podsumował, nie? Że jak
wie 8 osób,
to już jest informacja, to już nie jest tajemnica.
Więc Daenerys miała rację pod tym względem. Ale z drugiej strony, podobała mi się bardzo scena, której Daenerys ta właśnie ze Starbucksem, kiedy Daenerys siedzi przy stole i to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy przez parę ostatnich podsumowań, że ci Targaryenowie i ona sama za bardzo się zdystansowała trochę od ludu i ona nie ma przyjaciół tak naprawdę. I nawet jakby jeszcze Jorah żył, no to nie hachałaby się z Jorah, a tak jak widzi tego Tyriona z Jaime'em, co tam i z Brienne pod Rickiem, co tam gdzieś się śmieją, czy Jona, którego tam tulą po kolei ci wszyscy dzicy. No ona, no jakby Jorah żył, no to mógłby mówić, nie wiem, Khaleesi, no spoko, siedzisz tu. Ale ona, widzisz w jej oczach, że ona nie ma tej miłości, jakby takiej... Ona miała miłość poddanych, nawet jak była tam w Marine i tak dalej. To byli ci ludzie, którzy skandowali jej imię i w ogóle je uwielbiali, no ale też nie miała tego, nie? Nie było tego, co tu widziała.
I... Tak, ona sama to wspominała, nie? Że tam było inaczej. W ogóle nie zdziwiłbym się, jakby na koniec serialu ona wróciła akurat za morze. I no wiesz, ale to takie było napięcie w tą stronę w tym odcinku.
Tylko, że ja się nie zgadzam z tym. No to według mnie to jest jej takie...
Oskar nie pozwala.
Takie, nie, chodzi mi o to,
zostajesz.
Że to takie nostalgiczne spojrzenie, ale tak naprawdę wcale tam nie było tak inaczej. Tam ludzie uwielbiali na ulicach na zasadzie poddanych, ale no nigdy nie miała takiej sceny, gdzie mogła sobie, wiesz, ze znajomymi pogadać, jak fajnie nam poszło i powymieniać się żartami czy coś takiego. Pamiętasz, kiedy ostatnim razem ona mogła się tak rozluźnić w którymkolwiek momencie? Chyba nie było takiego momentu.
Więc... Ale czujesz, że jak ona jest bardzo zgorzkniała przez to, że zupełnie sobie to inaczej wyobrażała, nie? Że przyjedzie jako ta, która uwalnia wszystkich, jako ta, wiesz, kochana królowa, która ma przynieść, wiesz, ład, porządek, zgładzić tą złą Cersei, a to zupełnie nic się nie układa po jej myśli, nie? Ludzie nie reagują tak, jak ona tego chce, sprawy w King's Landing wyglądają zupełnie inaczej, wiesz, miała tam wlecieć na smokach, wszystko spalić, wszystko uratować ludzi i tylko tych złych zniszczyć, a tu nic, nawet smoki, został jej jeden smok, nie? I wszystko jej się sypie w rękach i jestem bardzo ciekaw, jak w którą teraz stronę jej postać pójdzie, nie? Bo ona... niby jest w tym takim, wiesz, zamotana zupełnie i zagubiona, ale przez to zrobiła się w końcu od paru odcinków naprawdę interesująca jej sytuacja i to, gdzie ona dąży.
No pójdzie w szaleństwo, to widać po niej od razu. W momencie, w którym ścięto głowę Missandei, to na jej twarzy widzisz, że ona na tym etapie jest gotowa wyrżnąć wszystkich cywili, którzy tam są między nią a Cersei, żeby dostać się do Cersei. Wiesz, że ją poniesie i wiesz, że Tyrion się złamie. Tyrion w tym odcinku, mimo tego, że był w kontrze do Varysa, widzisz, że się wahał. Varys już jest właściwie zdecydowany, natomiast Tyrion jeszcze się waha. Jak po tej całej akcji, jak Tyrion zobaczy, że jest to królowa, którą da się sprowokować i do ludobójstwa, kiedy jakby ona niczym nie zyskuje, dalej cały ten plan można przeprowadzić. Dalej można spokojnie byłoby zrobić na tym etapie jeden martwy smok i Missandei nie zmienia jakby planów oblężenia, nie? Dalej można byłoby ich wziąć głodem, dalej można byłoby ich oblegać, dalej można byłoby... Tak, tutaj byłby problem z wsparciem, bo ewidentnie smoki nie są tak skuteczne już na te statki, jak mogłoby się wydawać, więc ta strona byłaby gorsza, no ale mamy jeszcze Yarę, która wiemy, że odbiła Żelazne Wyspy, więc dalej ten plan mógłby być egzekwowany. Ty wiesz, że ona już ma to gdzieś, ona chce już w tej chwili spalić Cersei, więc ja myślę, że szaleństwo przed nią.
Tak, i w ogóle super jest ten myk Cersei i podejrzewam Qyburna, żeby właśnie tych ludzi do siebie przekonać, no bo to zawsze była ta największa wada Cersei, że ona nigdy nie była, czy generalnie Lannisterów, prawda, że oni nigdy nie byli tymi władcami ludu, tylko zawsze byli ponad nimi, zawsze opływali w te bogactwa, podczas gdy lud głodował, wręcz jak lud tam sobie znalazł wtedy to duchowe przewodnictwo w postaci wielkiego wróbla, no to pamiętam, jak to się skończyło, a tu tymczasem wreszcie Cersei za sprawą, jak możemy się tylko domyślać, bardzo dobrych porad, wreszcie sobie jakby też zaskarbiła sympatię ludu, przynajmniej tak nam serial każe wierzyć. I to jest w ogóle super, że właśnie jakby teraz faktycznie ta Daenerys tam wparowała i nawet jakby nie wybiła wszystkich, tylko połowę, to ją tam będą nienawidzić. To już nie będzie ta sytuacja, kiedy ona sobie, wiecie, właśnie wyzwala te miasta i potem oni noszą ją na rękach i tam krzyczą matko, matko, bo to już lud tutaj będzie jednak po stronie Cersei, tak? Gdzie ona właśnie tu niby już próbuje ich ochronić, pewnie na razie jest tam dosyć, właśnie nie wiem, jest jakiś dobrobyt, na razie pewnie jest jedzenie i nawet jeśli ona ich w tym momencie weźmie głodem, to ja nie sądzę, żeby lud tak już się od Cersei odwracał w tym momencie, raczej wiecie, cała ta taka ta mowa, tak, że tu macie tę królową, która przyjechała z jakiegoś morza, jakąś obcą babę z armiami dzikich, to wiecie, ona tu nie pozwala, żeby jedzenie przypłynęło, tak, statkami, więc ja nie sądzę, żeby lud w jakimkolwiek momencie teraz mógł stanąć po stronie Daenerys. Więc...
Mógłby według mnie, gdyby dalej postępowali wedle tego planu. Wiadomo, że można zawsze jakichś szpiegów wysłać do środka, plotki rozpuszczać i wiadomo, że jakby szły wieści między ludźmi, że jest oblężenie, bo królowa smoków mogłaby tu wpaść i was wszystkich spalić tym smokiem, ale ona tak bardzo nie chce, żeby wam się stała krzywda, że jakby oblega i jakby wstrzymuje jakiekolwiek wojenne działania, żeby dla was, to jeszcze dałoby się PR-owo z tego wyjść. Ale wie, że Daenerys została sprowokowana do tego stopnia, że nie pomyśli o tym. To, o czym mówił Jon i Tyrion i cała reszta, to jeszcze dałoby się cały czas przeprowadzić, według mnie. Szczególnie jak ludzie by widzieli gdzieś w oddali latającego smoka i zdawali sobie sprawę, że ona by mogła tu wlecieć, ale nie robi tego, bo jej zależy na obaleniu Cersei, a nie wyrzynaniu ludu. No ale mówię, to się nie stanie, już to za późno.
Tak, no co ostatnie słowa Missandei, tak? Powiedziała Dracarys, no czyli tak jakby, tak wiesz, rozkaz, żeby spaliła to miasto wręcz, no i tak pewnie będzie.
No dobra, to fanserwis. Jaime i Brienne, bo to o tym jeszcze nie gadaliśmy.
No, ładne, ładne. No, ona zasłużyła na to, bo wiesz, że na tym zależało, wiesz, że ta jednak relacja fajnie narastała. W ogóle wiesz, że Jaime też jest... Znaczy, że to było z serca jego decyzja. Nie tylko przez alkohol, że oni tam byli nawaleni, nie? Ale wiesz, że on się otworzył w zupełnie inny sposób na ludzi, szczególnie właśnie na Brienne, nie? Niż to było wcześniej. I to jest fajny budulec kolejny do postaci Jaime'ego. I bardzo mi się podobało to, jak Jaime wyruszył do King's Landing, nie? I wiesz, że on jej te wszystkie rzeczy powiedział, bo wiesz, to są bzdury. On to powiedział, żeby wiesz, żeby pojechać tam i zrobić porządek. I wiesz, że on chce po prostu tak. Tak, wiesz, że on jest przekonany, że zginie i wiesz, że on chce domknąć to, co pozostawił za sobą. Wiesz, że jest zupełnie innym człowiekiem, zmienił się, wiesz, że zrobił to w końcu z potrzeby serca, a nie przez to, że wiesz, że był tam w pułapce tej wiesz, bo wiesz, że on był w pułapce tej Cersei cały czas, nie? On robił to wszystko,
bo a wcześniej był... jeszcze nawet ojca i tej powinności.
Tak, dokładnie. Jak w którymś odcinku poprzednim mówiłem, że on zawsze, wiesz, komuś podlegał, nie? Ktoś miał nad nim władzę tą psychiczną, nie? Że on to wszystko wypełniał, bo tam był pod kimś, a tutaj w końcu sam podejmuje decyzję, nie? W końcu wiesz, z własnej woli się zakochał, bo wiesz, bo taką miał relację z tą kobietą. I podobało mi się to właśnie, jak nagadał jej te wszystkie rzeczy, bo on jedzie załatwić sprawy, nie? Może się spotkamy, może nie. Ale on w końcu podjął decyzję, wiesz, zupełnie własną. I jestem strasznie ciekaw, jak to się dalej rozwiąże.
Ja chciałam powiedzieć, że jestem zdumiona, że to w tym sezonie w Grze o Tron druga scena erotyczna, jeszcze bardziej subtelna niż ta pierwsza. Tak. Co się stało z tym serialem? Gdzie moje biusty?
No tutaj to już było tylko takie totalnie PG.
Tak.
Natomiast podoba mi się tak o tym, jak on powiedział, że nigdy nie spał z rycerzem.
Ja bym, moim zdaniem bardzo ładna scena. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób czekało na to, żeby wreszcie właśnie coś się tej parze udało, żeby coś się komuś wreszcie też pozytywnego właśnie udało na sam koniec. No przy czym no właśnie to zakończenie takie, no wiecie, bardzo gorzkie. Nie ukrywam, że trochę Jamie mi tam złamał serduszko tym właśnie, że wyjechał i tym, że powiedział te wszystkie okropne rzeczy, których wcale nie myśli. I no to takie trochę... prawie, że pewne, że raczej już nie wróci. No nie wiem, jakby wydaje mi się, że tu nie będzie happy endu niestety, że jakby no to był ten jedyny moment, kiedy Brienne mogła być taka, wiecie, w pełni szczęśliwa, bo jednego dnia została rycerzem, a następnego dnia spała z rycerzem i że to już jest ten jej pik i później już będzie tylko smutek.
Czy pamiętacie jeszcze jednej kluczowej sprawie? Cokolwiek, jakkolwiek nie zmieniałyby się uczucia Jamie'ego do Cersei, ona dalej nosi jego dziecko. Więc to jest dosyć duży... motyw u Jamie'ego na tym etapie i w sumie kim on by był, gdyby pomyślał o tym, że matka jego dziecka na tym etapie jest tam gdzieś palona przez smoki, kiedy on sobie tu siedzi i ma to kompletnie gdzieś. Więc z mojej perspektywy to wygląda tak, że Jamie jedzie tam, ma kilka, przede wszystkim chce uratować Cersei, choćby ze względu na dziecko, ale też ze względu na ich jakby relacje. On nie to, że chce stanąć po jej stronie, nie sądzę, wiecie, walczyć z Daenerys, coś takiego. On chce uratować w tym sposób, żeby ona wyszła z tego cało, żeby ona po prostu przeżyła tą akcję. Trochę jak Tyrion próbował w tym momencie, nie? Z tą rozmową.
Tak. Wiadomo, że... Wiesz, ta chwila, kiedy może sprawę załatwić czymś innym niż mieczem, nie? Bo on przez całe życie wszystkie załatwił sprawy siłowo, a tutaj może, wiesz, w końcu musi kombinować, nie? Bo jest w takiej sytuacji.
I... jedna rzecz, która mnie dosyć fascynuje, no bo ma być ten motyw, że Cersei ma zginąć od rodzeństwa, prawda, ma ją, i w sumie, że no okej, to Jaime pojedzie i zabije Cersei. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Jaime mógłby zabić matkę swojego dziecka nienarodzonego na tym etapie. To byłoby
nie,
tak
no, to by,
dziwne,
to by jego,
gdyby,
jego
gdybyśmy zobaczyli scenę...
bohatera całą by to, nie?
No właśnie, gdyby...
całą podróż bohatera by to zniszczyło.
I tak samo nie widzę, żeby Tyrion mógł ją zabić. To jednak ci są ludzie, którzy no, zdają sobie z tego sprawę. Można byłoby ją uwięzić, można byłoby cokolwiek zrobić, ale no, wyobraź sobie, że Jamie na tym etapie miałby ją pchnąć mieczem, albo ściąć jej głowę, nawet umierając, czy coś takiego. Kompletnie tego nie widzę. Jednakże mam nadzieję, że faktycznie Arya jej nie zabije, bo to już za dużo.
Jon Snow się okaże Lannisterem jeszcze. I... do kompletu.
Zaginionym bratem Cersei.
Tak.
Natomiast tak, ten rozwój Jamie'ego dalej jest najlepszą rzeczą prawdopodobnie, która się dzieje już od jakiegoś czasu. I ten cały motyw właśnie z Brienne. Wiesz dobrze, że Brienne to marzyła o Jamie'im, że tak powiem, od ich pierwszego właściwie spotkania. Znaczy, właściwie to najbardziej od momentu, jak ją heroicznie uratował tam z tym niedźwiedziem i tą całą akcją. To wiesz, że już wtedy Brienne tak o tym myślała. Ale to jeszcze jak jesteśmy przy Jamie'im, to muszę was zapytać o scenę, która według mnie była już tak zbędna, czyli Bron. Bron, który wchodzi i mówi, słuchajcie, jak chcę Hegarga.
Który też się trochę teleportował.
Chodzi mi o to, że to jest spoko w stylu Brona i w ogóle, ale na tym etapie mam to tak bardzo gdzieś.
Ale to mi się podoba właśnie, jaką postacią jest Bron, wiesz, że on w ogóle jest niepołączony z tymi wydarzeniami. On robi swoje, nie? I wchodzi, dobra, dostaję to, jest nam potrzebny rycerz, siema nara, obiecaliście, nie? Wrócę na gotowe. I to jest tak bardzo bronowskie, ale mam nadzieję, że jednak Bron w jakiś sposób jeszcze się pojawi.
Wiesz, że się pojawi, ale z drugiej strony...
Ale z drugiej strony mogliby spokojnie zakończyć, że Bron przyjdzie na gotowe już, nie? I dawać co moje.
Ale wiesz, że oni by mu nie chcieli tego dać? I z drugiej strony... Pomyśl
ale sobie... wydaje mi się, że Tyrion mógłby być...
Ale pomyśl sobie to w ten sposób. Zobacz, że Jaime ginie, Tyrion przeżywa do końca, przychodzi Bron do Tyriona i na tym etapie... Co, no, okej, to mnie zabijesz, no to nie masz nic, a ja mogę ci dać coś innego, a ja, no wiesz, chodzi mi o to, że ta scena była o tyle głupia, że no co tym Bron mógł ugrać? Naprawdę mógł ich zaszantażować, że sorry, przyjdę i was zabiję później? To jest tak głupie w tej sytuacji.
Bron jest już zupełnie zbędny w tym serialu.
No o to
nie?
Chodzi.
To jest jeszcze dodawanie czegoś, już jest tak mało czasu, a oni jeszcze, wiesz, dodają rzeczy, które już tak. Są zupełnie gdzieś na boku tego, nie?
Właśnie o to chodzi. To jest problem mój duży z tą sceną.
Tak. A wiesz, a to jest to przywiązanie do tych postaci, że muszą wrócić wszystkie postacie, które widzowie lubią, nie? A jest tam tyle, że każdy musi dostać swoją scenę, nawet taką, nie? I dlatego mówię, ten odcinek jest strasznie poszarpany, bo każdego muszą pokazać się przez chwilę, jakieś pożegnanie, coś, każdego ustawić na planszy i... No i jak to wygląda? Dlatego mamy tego Tormunda, który wiesz, że jego rola się skończyła. I mamy go, wiesz, najpierw chodzi z tymi one-linerami, rzuca do każdego, później się żegna z Jonem, nie? I też zabiera czas, którego jest mało, który uwielbiam Tormunda, ale wiesz, że on tutaj już nie ma żadnej roli, jak już z nimi nie idzie, nie?
No ale jeszcze Tormund jest pożegnaniem, a Bron jakby jeszcze przedstawia kawałek wątku, który jest tak zbędny na tym etapie, jakby...
Bron już dawno
mógł wrócił w ostatnim odcinku, tak? Na kolejny 5-minutowy dialog, nie?
No ale ten jego szantaż jest tak pusty. No nie wiem, kojarzy mi się z Catch Monty Pythona, jak gangster próbuje szantażować wojsko. Bo to jest po prostu na tym etapie tak wygląda. No, jakby co i w jakikolwiek sposób... Oni mu nic nie obiecali. Tam mu Tyrion zamachał przed oczyma tym Highgarden na zasadzie weź nie strzelaj. Mm-hmm. Ale jakby... Czy Bron jest na tyle głupi, że zdaje się sprawę, że tak naprawdę nic ich nie trzyma, żeby... jakby mu coś dać, no, gdyby dało się wymóc na kimś dostać zamek, no to on mógł pójść do kogokolwiek w historii, wiesz, siema król Robert, dawaj zamek. To jakby sama idea wymuszania na kimś zamku jest według mnie tak absurdalna, że w ogóle nie pasuje nawet do tego serialu.
Co on by robił w tym zamku? Przecież, kurczę, jak pomyślicie sobie, to Highgarden to jest to miejsce, które było takim spichlerzem tych siedmiu królestw, tak. Prawda? Tam była cała masa jakiejś takiej roboty, że tak powiem, ekonomicznej, gospodarczej, zarządzania tym, żeby te ziemie prosperowały, żeby faktycznie był z nich ten zysk. I wiesz, no pamiętacie, jacy byli Tyrellowie, tak? Właśnie to byli tacy spokojni ludzie, jednak na jakimś takim, oni stronili od wojny, gdy się dało, bardziej się skupiali na tych jakichś innych przymiotach i nagle co, i wpada tam Bron i siedzi w tym zamku i
kwiatów,
pół wieku później to już będzie jedna wielka ruina.
Ale wiesz, że Bron nie ma zielonego pojęcia, co z tym zrobi. Bron chce zamek. Bron chce jak najwięcej dostać.
Bo Bron chce mieć największy zamek, nie? Żeby jego był najfajniejszy. No ale... A jeszcze takie jedno pytanko. Czy, jak myślicie, czy niespodziewanie w tym serialu wróci Dorn? Bo tam było to jedno zdanie. Dorn ma nowego księcia, który cię popiera. No,
nic więcej nie będzie. Nic więcej na ten temat. To jest to, co otrzym Radek mówi. Domykamy wszystkie wątki. Jakby ktoś się zastanawiał, co z Dorn, mamy.
Tam jest Dorn. Nie pamiętam, że tam na
jest
Dorn.
Fajny książę.
Jest. No, on tam jest, jak coś.
Podobno jest spoko.
Jest, nic nie zobaczymy nie robi, tego. Ale jest.
Słyszałem, że cię lubi. Nie będzie nic więcej. No, także chyba będziemy na tym kończyć. No, ogólnie moje wrażenia są takie, jak powiedziałem na początku, czyli wszystko dzieje się dużo za szybko. Zdecydowanie niepotrzebnie przepchnęli tego Nocnego Króla, jeszcze raz powtórzę, przez to wszystko, o czym mówimy. Są fajne elementy, są fajne dialogi, ale masz wrażenie, że mimo wszystko idzie wszystko bardzo po łebkach. I brakuje jednak podbudówki pod niektóre jeszcze sceny, które mają się wydarzyć. I ktoś może mówić, że podbudówka jest przydługa i dłużyzny i w ogóle. Jest różnica między przeciągnięciem czegoś niemiłosiernie, a koniecznością ciągłego teleportowania naszych bohaterów, żeby znajdowali się akurat tam, gdzie powinni. Nie? Ja na przykład jest ten motyw, jeszcze na koniec powiem, jak chyba Tyrion mówi do Daenerys, że siły Jona są 2 tygodnie, czy coś takiego stąd. Jest 2 tygodnie? To oni, nie wiem... czołgają się w to miejsce na tym etapie. To w ogóle, co, oni są 2 tygodnie, a ile wam zajęło czasu, więc trochę niesmak jednak cały czas czuję. Nie wiem, jakie jest wasze podsumowanie na tym etapie.
No, trzeba było te trzy odcinki, które są drugą połową tego sezonu, rozciągnąć na te pełne sześć odcinków, prawda, i zrobić ładny, duży story arc wokół właśnie Cersei, wokół oblężenia King's Landing. No bo kurczę, jeśli właśnie oni oblężenie tego miasta chcą nam pokazać gdzieś między odcinkami, no zasadzie, o, już oblegaliśmy, a teraz atakujemy, no to w ogóle już będzie straszne. I, no, znaczy, ja jestem wciąż taka, no nie wiem, pełna nadziei, że może jeszcze te dwa odcinki finalne gdzieś tam, wiecie, rozbudzą we mnie to, czego potrzebuję, no bo też ten odcinek był lepszy niż poprzedni, ale no takie trochę tuptamy w miejscu, trochę za szybko, trochę fanserwisu, a tak nie do końca na to liczyłam po tym sezonie. Jakby pierwsze dwa odcinki jeszcze, ale już myślałam, że te ostatnie cztery to już będą takie, wiecie, takie bomby, a tutaj no to na razie takie trochę niewypały.
Czy jeszcze, zanim Radek oddam ci głos, co powiedziałeś, że jest lepszy niż poprzedni, ten odcinek według mnie kompletnie dorżnął poprzedni odcinek. Właśnie o to chodzi, że jeszcze jak się go oglądało i się myślało o tym, jakie będzie pokłosie, to spoko, ale wiesz, ten odcinek pokazał, jak żadne to było, to w tym momencie cała ta bitwa poprzednia jakby stała się tym gorsza, tym mniej ważna i tym mniej mnie obchodzi i mógłbym do niej wracać właśnie po tym odcinku. On jeszcze pogorszył poprzedni.
Widzisz, ja się po prostu cieszę, że dużo widziałam w tym odcinku, a nie kalibrowałam telewizora.
Pierwszy dowcip, jaki oglądaliśmy, to widzisz Jora i o, widać mu nogi. Nie widziałem... nie, widzę nogi. Okej, Radek?
Ja się bawiłem na nim trochę lepiej niż na poprzednim, bo znaczy on był śmieciowy, był mocno poszlachtowany, ale miał te fajne momenty. Miał te fajne momenty, gdzie przysiedli, gdzie pogadali. Nie był w żaden daleko mu od tego drugiego odcinka, który był najlepszy w tym sezonie. Nie? Tam było wszystko dopięte na ostatni guzik, była świetna podbudówka pod tą walkę, która nie wnosiła zupełnie nic. A tutaj właśnie tutaj też ten odcinek cierpi na to, co miał poprzedni, nie? Że musieli domykać rzeczy, że musieli uciekać od tego wątku Nocnego Króla, bo już zapomnijcie, co tam było, jedziemy dalej. Ale miał te fajne kilka fajnych rozmów. Miał postacie, które lubię, ale no, był Bajzel. I kurczę, no też denerwuje mnie strasznie to, co mówiłem wcześniej, że niektóre postaci są tak przerysowane. Właśnie mamy tą Daenerys, która chodzi, wiesz, kurwiona na wszystkich, nie? Każdemu palcem ten macha. Mamy tego Jurona, który stoi jak ten wilk, nie, z tym szczeną, jest cały nabuzowany, nie, komu tu wpierdolić, tylko dajcie smoka, dajcie mi miecz, tylko smoki, zamorduję gołymi rękami. Mamy tą Cersei, która jak o niego stoi też, wiesz... Już wszyscy są jak z kreskówki w tym momencie i nie wiem, czy to nie eksploduje na koniec. Tego się boję, że ten serial po prostu będzie miał Lostem się skończy z Zagubionymi. Tak, że wiesz, że to jest ten moment, gdzie oni już naprawdę nie wiedzą, jak to zakończyć i będą domykali wątki, żeby po prostu domknąć, bo już jesteśmy w takim momencie, że tak wszystko podbudowaliśmy, tak wszystko, wiesz, tą bańkę napompowaliśmy, że ale nas teraz zjebią, żeby jak najmniej spieprzyć przed tym finałem, żeby jak, wiesz, w jak najbezpieczniejszy sposób to zakończyć. Bo tu już jest takie, nie, że te postacie, nikt nie ginie, idzie wszystko jak po sznurku, nie, bo pokonali tego, wiesz, bez żadnych problemów Nocnego Króla, teraz też tak jak dalej przewidywaliśmy, co będzie najprostsze, nie, idą i napieprzają się Cersei i to też idzie w tą stronę. I się boję, że wiesz, że jednak Gra o Tron straciła ten pazur i nie potrafi już zaskoczyć w taki sposób jak wcześniej, nie, tam zawsze była jakaś scena, która cię trzymała, wiesz, jak na oszczu noża, nie, jak na szpilkach siedziałeś, żeby wiedzieć, co będzie dalej, a tutaj no spoko, podeszli, Mizandei spadła, głowa jej spadła i coś będzie dalej, nie.
No właśnie...
Może jeszcze za tydzień słonie wyskoczą i to będzie ten ostatni moment, kiedy stwierdzimy, a jednak!
No właśnie, chciałem powiedzieć na koniec, że mieliśmy tą naszą ankietę i mieliśmy się bawić i odznaczać, ale plot armor jest tak silny. Wiecie, chciałem tylko powiedzieć, że Missandei chyba nawet nie ma w tej ankiecie.
Nie ma w naszej ankiecie, sprawdzałam.
No tak. Właśnie, więc to tego typu postacie giną.
Że a Robak żyje, Robak się trzyma.
Nawet tej postaci nie ma w naszej ankiecie i mówię, plot armor jest tak silny, że... No dobra, w bitwie mieliśmy obowiązkowego Jora czy tam Theona, którzy już musieli się tam poświęcić heroicznie, bo na to czekali, ale po prostu no w tym momencie nic się nie dzieje, wszyscy są tak odporni, no tak jak mówi się, ten Tyrion, który nie dostał tymi strzałami, choć powinien, ci wszyscy ludzie, co na tych statkach przeżyli, tam Varys...
Ten Varys, co tam się znów wypłynął, Varys Syrenka, pomoże, by się utopił, to moja ulubiona coś, teoria.
O to chodzi i właśnie przez to no też jakby ta cała, co myślałem, nasza ankieta i będziemy w każdym odcinku siedzieć właśnie tak jak mówisz, jak na szpilkach, znaleźć się, o kurde, tutaj ta scena, pamiętaj tę scenę, jak Tyriona naszpikowała i te wszystkie strzały, wow, ktoś się spodziewał, no nic się nie dzieje.
Wiesz, mało takich rzeczy, które będziesz pamiętał po latach, jednak serial się skończy, jakoś go domkną, ale nie będziesz miał takich rzeczy, które będziesz mógł sobie przypomnieć, nie, ale to była fajna zagrywka, ale się działo, nie? Ale to
zrobili... Red Wedding pamiętają wszyscy i to będzie coś, tak. co będzie pamiętane, nie?
Ale... No, Bitwę Bengartów pamiętają wszyscy. A to...
Hard Home, kurde, się pamięta świetnie, tak. A propos starć nieumarłych. Tak, będzie. Tak, znaczy nikt nie zapomni tej ciemności poprzedniego odcinka, ale tak, to prawda. Nie ma w tym. Już jak na tyle, ile zostało, to nie dzieją się jakieś wielkie rzeczy, nie ma jakichś wielkich przewrotów, jakichś zwrotów akcji, że ktoś tam kogoś zdradził, ktoś tam tak naprawdę jest po czyjej stronie. Czy nawet mieliśmy właśnie wesele Joffreya, nie? I ta trucizna. Nawet cholerne wysadzenie tej katedry nagłe, kiedy Cersei pokazała władzę. Nic z tych rzeczy, nie ma żadnych twistów fabularnych w tym ostatnim.
Jak były te statki, to chciałem, wiesz, miałem chociaż nadzieję, że tam Varysa jakaś ta strzała sprzątnie, wiesz,
chociaż.
I ten już go przebije, go gdzieś tam poleci, wiesz. A tutaj nic, wiesz. Tyrion wskoczył, nagle wychodzi na plażę.
Ale wiesz, nawet gdyby na przykład te strzały trafiły smoka, na którym Daenerys siedzi, jakby Daenerys spadła do wody i z tym by to coś związało, że ją gdzieś tam wyrzuciło i ona gdzieś jest oddalona, a to jeszcze tak wygodnie zabiła akurat tego, który i tak już był ranny i było za bardzo po sztuku.
Jak już gdzieś czytałam w jakichś memach, to ten, wiecie, Euron tam stoi, o, w tego mniejszego celujcie, w tego mniejszego, nie?
No, okej. Okay. Także to jest nasze podsumowanie. Zostały nam jeszcze tylko dwa odcinki. Tu z góry powiemy, że planujemy prawdopodobnie zrobić live po finale. Jak żebyście też mogli z nami pogadać. Zobaczymy, czy będziemy mówić, wow, jaki finał, będziemy go pamiętać na zawsze, czy... No,
będziemy siedzieć tacy zblazowani, co się stało z, wiecie, 9 lat naszego życia, oddajesz.
No na tym etapie jakby najbardziej po sznurku to właśnie Cersei zginęła, Jon sobie siedzi na tronie, no bo to jest, wszystko idzie w tą stronę, nie? I tak będziemy siedzieć, no stałość. No ale w końcu planujemy, żeby z wami móc też na żywo pogadać, tak jak mówię, to nie będzie, będzie oddzielne omówienie, takie jak to oczywiście ostatniego odcinka. Live będzie zaplanowany na później, ale jeszcze pomiędzy mamy przedostatni.
Na live'a musimy totalnie wziąć Łukasza, który widział tylko ten sezon.
Tak!
Jakie jest jego podejście? Wiesz, bez tej nadbudówki, że to jeszcze oglądamy, bo wiesz, bo lubimy postacie, nie? Wiemy, co za nimi stoi. Co... I ciekawi mnie właśnie, wiesz, co Łukasz powie, który widzi tylko, wchodzi jak świeżak, nie?
Jak kończymy każdy odcinek, to ja go tak pytam, i co sądzisz? No nudne, no gadali.
Ale to prawda, bez tej podbudówki to już w ogóle się nie trzyma.
Tak.
No dobra.
Jezu, jaka to musi być męka.
To kończymy, także był ze mną Radek Pisula, Marta Najman, ja nazywam się Oskar Rogowski. Oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.